Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura, wita Państwa Paweł Szczepanik. Jestem, mili Państwo, nie sam. Po mojej lewej stronie, który będzie służył swoim głosem, ale też i lingwistycznym autorytetem, Szymon Smułka. A z nami na łączach, drodzy Państwo, wyjątkowy zupełnie gość, Michał Bezpalko, dyrektor programowy oficjalnych mediów Armii Ukraińskiej. To bardzo, ale to bardzo, jak się domyślacie Państwo, ważna instytucja, zwłaszcza w momencie bardzo poważnego, nawet nie kryzysu, ale po prostu trwającej tam wojny. Michał, dziękuję Ci bardzo, że jesteś z nami i że znalazłeś czas, żeby porozmawiać o tym, jak działa polityka informacyjna, zarówno wasza, jak i też ta, która wychodzi poza granice Ukrainy. Chciałbym Cię przede wszystkim zapytać, w jaki sposób udaje Wam się koncentrować wszystkie informacje napływające z terenu całej Ukrainy i w jaki sposób docieracie do najważniejszych faktów, które wyciągacie z miejsc, które są najbardziej narażone na działania wojenne albo niestety pod rosyjską kontrolą?
Witam wszystkich. Dużo rady być razem z wami i zaraz spotkawaty się.
Witam wszystkich. Bardzo się cieszę, że jestem z wami i mogę rozmawiać. Jeżeli chodzi o informacje, które przekazujemy na antenie, bardzo ważne jest to, aby były one weryfikowane i pochodziły z wielu źródeł. To nie kwestia szybkości. Czasami mamy jakąś informację, otrzymujemy ją bardzo szybko, ale nie mamy stuprocentowej pewności, że to prawda i wtedy nie możemy tego opublikować. W przypadku punktów zapalnych lub miejsc, w których toczą się aktywne walki, mamy też korespondentów, ale posiłkujemy się korespondentami telewizji wojskowej. Z nami w holdingu mamy Armię TV. Jest to telewizja wojskowa Ministerstwa Obrony Ukrainy i korzystamy z ich pomocy.
Z nami w holdingu jest Armię TV, to jest wojskowe telebaczenie Ministerstwa Obrony Ukrainy i my także wykorzystujemy ich korespondentów, bo naszych korespondentów jest nie настільки багато.
Jeśli mówimy o takich niedawnych sytuacjach, to skorzystaliśmy na przykład z pomocy Armii TV w Sudży. Jak wiadomo, jest to obwód kurski w Rosji. Tam był korespondent, który podzielił się z nami wrażeniami, opowiedział, jak przebiegają spotkania wojskowych ukraińskich z cywilami rosyjskimi, jak, że tak powiem, przebiega współpraca i zrozumienie.
Słuchaj, poruszyłeś bardzo ważny wątek, czyli wiarygodności, potwierdzania w wielu źródłach. To jest, wydawałoby się, absolutny element podstawowy pracy dziennikarskiej, ale niestety rzeczywiście w zdigitalizowanym świecie i też narażonym na dezinformację, prawdę powiedziawszy, trochę będący w odwrocie. Powiedz mi, jak radzicie sobie, bo zapewne taka kontrofensywa ze strony czy to sił, czy propagandystów rosyjskich następuje, a być może także i propagandystów, którzy pochodzą z innych krajów, ale działają pod naciskiem czy za podszeptem rosyjskich władz. W jaki sposób radzicie sobie z oddzielaniem dezinformacji od faktów i przede wszystkim, czy faktycznie odczuwacie nawał takich fake newsów, które napływają za podszeptem rosyjskim?
Ale przy okazji czujemy oczywiście ogromny zalew fałszywych informacji. Kiedyś, może to był raz, może dwa przypadki w miesiącu, było to 10-15 lat temu, była to jedna informacja, okazjonalna, była fałszywa. Obecnie takich informacji mamy setki w tygodniu. Rzecz w tym, że Ukraińcy używają Telegramu jako głównego źródła informacji, z którego otrzymują wiadomości. Telegram to taki komunikator. Ma pochodzenie rosyjskie, jego założycielem jest Durow, a faktem jest, że na Telegramie kanał może stworzyć każdy. Oprócz tego są też tam oficjalne ukraińskie kanały. Tam ludzie wrzucają różne informacje. Oprócz tych oficjalnych istnieją inne źródła informacji. Oznacza to, że może to być bloger lub jakieś nowo powstałe lub nieistniejące medium.
W Facebooku was jest stronka, a w Telegramie was jest swój informacyjny kanał. To wy powiadamiacie różne informacje tam. І разом з офіційними є неофіційні джерела інформації. Тобто це може бути якийсь блогер, це може бути якийсь новостворений медіа. Як правило, ті медіа, котрі дуже швидко повідомляють інформацію, вони набирають величезну кількість підписників. Це є сотні тисяч українців, деякі канали мають навіть до мільйона підписників, де інформація з'являється швидко, вона може бути неперевірена. І дуже часто це є
з регули медіа, які дуже швидко przekazują інформації, зискують ogromną liczbę obserwujących. Są to nawet setki tysięcy Ukraińców. Niektóre kanały mają nawet do miliona abonentów. Tam dezinformacja pojawia się bardzo szybko i nie może być szybko zweryfikowana. Bardzo często jest to rosyjskie IPSO. Co to jest? Oznacza to operację informacyjną i psychologiczną. Rosjanie nieustannie używają tej metody. Eksperymentują w różnych formach. Podają kilka źródeł, może to być Twitter, może być informacja odnosząca się do jakiegoś, na przykład nieznanego amerykańskiego pułkownika, który twierdzi, że Ukraina właśnie skapitulowała. Jeśli wierzyć tym wszystkim informacjom, w naszym kraju doszło już do ponad 1000 kapitulacji. A potem jakiś nieznany kanał Telegramu odnosi się do tych informacji i w świecie pełnym dezinformacji ważne jest, aby znaleźć to pierwsze źródło. Konieczne jest zrozumienie, kto to powiedział, dlaczego i skąd ta informacja w ogóle się wzięła. Przede wszystkim, czy ta osoba w ogóle istnieje i czy żyje? Czy to jakaś wyimaginowana osoba? Na Ukrainie mamy całe agencje, także rządowe, całe wydziały informacyjne, które zajmują się obalaniem rosyjskiej dezinformacji. Oznacza to, że na przykład w Ministerstwie Obrony istnieje cały wydział, który weryfikuje stopniowo każdego dnia wszystkie informacje. Na przykład wczoraj zdemaskowaliśmy kilkanaście kanałów finansowanych bezpośrednio z Kremla. Działa to jak efekt kuli śniegowej. Toczy się, toczy i wszyscy zaczynają o tym mówić. Nikt nie rozumie, gdzie to tak naprawdę się zaczęło. Skąd pochodzi źródło tej informacji? Podobnie, wspominałem o Telegramie, ale jest również TikTok. Może to być jakiś bloger, który po prostu twierdzi, że coś widział i zaczyna opowiadać, albo że ma jakieś tajne informacje na ten temat, na przykład plany Ukrainy czy Rosji dotyczące ataku lub obrony. Takich dezinformacji jest mnóstwo.
I zaczyna rozkazywać, że on zna wszystkie, na przykład, plany Ukrainy albo Rosji щодо нападу. I takiej dezinformacji dużo багато. Чому люди це споживають, українці? Напевно, тому що люди бояться і вони хочуть чути те, що вони хочуть.
Dlaczego ludzie podchwytują takie informacje? Prawdopodobnie dlatego, że się boją i chcą wierzyć w to, co słyszą. Te kampanie wykorzystują zaufanie Ukraińców, być może też troszkę niższy poziom wykształcenia w niektórych regionach. Zasiewają u nich wątpliwości. Jedną z kampanii dezinformacyjnych były informacje a propos mobilizacji i problemami z tym związanymi. Ludzie boją się służyć, niektórzy uciekają za granicę, inni po prostu odchodzą z wojska. Są różne sytuacje, a Rosjanie aktywnie pracują nad tą kwestią. Ciągle chcą pokazać, że jeśli dostaniesz się do wojska, to następnego dnia od razu umrzesz albo wyślą cię ze Lwowa do jakiegoś punktu zapalnego, na przykład do Pokrowska albo do jakiegoś innego. W ten sam sposób korzystają z sieci społecznościowych. Mieliśmy tego dobry przykład, gdy w mediach pojawiła się oczywiście fałszywa informacja, że został zmobilizowany mężczyzna z zespołem Downa. Oczywiście to niemożliwe i nielegalne, ale na tym nagraniu widać, że siedzi w mundurze, ludzie z niego się naśmiewają i wydają się rzucać w niego kamieniami. Stał się wiralem od razu. Gdy obejrzysz ten film, obiegł wszystkie media społecznościowe, ale uwaga, sprawdzamy nazwę kanału, okazuje się, że pochodzi z TikToka. Kiedy szukasz tego kanału na TikToku, okazuje się, że jest to jedyny film, jaki został tam opublikowany, a dany profil już nie istnieje. Zniknął, był to kanał jednodniowy, który powstał i już go nie ma. Rosjanie bardzo aktywnie działają na rzecz osłabienia mobilizacji armii ukraińskiej wszelkimi sposobami. Muszę przyznać, że częściowo im się to udało. Ale jeśli mówimy teraz na przykład o operacji w obwodzie kurskim w Sudży, to w momencie, gdy ona się zaczęła przez pierwsze 2-3 tygodnie, toczyły się tam działania bojowe, wtedy zaczęliśmy skrupulatnie analizować ukraińskie sieci społecznościowe. Wszystkie filmy i wszystkie informacje związane z problemami z mobilizacją nagle zniknęły. Oznacza to, że Rosjanie przestawili się w cudzysłowie na Sudże i nie mogli jednocześnie działać na dwóch frontach informacyjnych. Najwyraźniej po prostu brakuje im ludzi. Nie mogli dalej mówić o tym, że mamy problem z mobilizacją, zamiast tego skupili się na Sudży. To mały przykład tego, o czym mówiliśmy.
Michał, to co bardzo mocno wybrzmiewa w twojej opowieści o dezinformacji, to to, że właściwie wasza praca jest o tyle piekielnie trudna, że po pierwsze zalew wszystkich fejkowych rzeczy jest przeogromny, po drugie zawsze musicie być trochę w defensywie, choćby ze względu na to, że ten fact-checking z waszej strony zajmuje dużo więcej czasu niż wypuszczanie bzdurnych, zupełnie nieosadzonych w rzeczywistości informacji. Powiedz mi, w jaki sposób radzicie sobie z odpieraniem tych ataków, w jaki sposób możecie oprócz właściwie tylko i wyłącznie dementowania tych historii radzić sobie z tym, że tak naprawdę jesteście zalewani w pierwszej kolejności taką liczbą nieprawdziwych informacji?
Nam samo dopomagają też, że...
Pomagają nam bardzo ukraińscy wojskowi. Jeśli mówimy o wojsku, armii, to oni przekazują nam oficjalne informacje codziennie, a na naszą prośbę mogą to robić nawet kilka razy dziennie. Raportują, jaka jest obecna sytuacja na tym czy innym kierunku. Jeśli są jakieś problemy, też od razu nas o tym informują. Jeśli chodzi o pozostałe informacje, czerpiemy wszystko tylko z oficjalnych źródeł. Są oficjalne komunikaty, oficjalne reprezentacje w brygadach wojskowych, są rzecznicy prasowi, którzy zajmują się tą czy inną dziedziną, która aktualnie dotyczy czy to gospodarki, czy stosunków międzynarodowych. Jeżeli minister zadeklaruje jakieś inne potrzeby informacyjne, zwracamy się bezpośrednio do niego. Wszystkie pozostałe informacje podlegają weryfikacji i mogę powiedzieć, że prawdopodobnie z biegiem lat, gdy widzę jakąkolwiek informację, pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, to czy jest to informacja prawdziwa, nieważne czego dotyczy. Niezależnie o czym są i kto je przekazał. To już taki syndrom zawodowy, czy jakkolwiek można to nazwać. Od razu człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, czy to prawda, a my z pomocą kolegów, czy w naszym dziale, czy szerzej sprawdzamy, czy to prawdziwa informacja i dopiero wtedy możemy wydać komunikat.
Czy najprawdziwa i my albo za dopomogą naszych koleg, albo własno my widzieli, my sprawdzamy, czy to prawdziwa informacja i jeszcze wtedy powiadamiamy. I także my pracujemy напряму з військовими бригадами, напряму з цікавими спікерами, і ми в них напряму беремо коментарі і випускаємо їх в ефір «Армія ФМ».
Michał, słuchaj, chciałbym się jeszcze dowiedzieć od ciebie, czy macie powiązania z instytucjami czy konglomeratami medialnymi poza granicami Ukrainy, a mianowicie, czy oficjalne informacje, potwierdzone informacje, no i wreszcie fakty, które ustalicie w ramach czy to Armia FM, czy Armia TV, wychodzą w ogóle poza granice kraju i tym samym, czy my z perspektywy polskiej czy węziej krakowskiej też jesteśmy w stanie w rzetelny sposób ocenić sytuację w Ukrainie, dowiedzieć się, jak wyglądają działania armii ukraińskiej, no i wreszcie, jak wygląda codzienne życie w ogarniętym wojną kraju.
Współpracujemy też bezpośrednio z brygadami wojskowymi, z ciekawymi prelegentami i bierzemy od nich uwagi, które publikujemy na antenie Armii FM. Jeśli chodzi o Armii TV, nie da się odpowiedzieć, czy współpracuje ona z jakimiś międzynarodowymi agencjami informacyjnymi. Obecnie, podobnie jak w Armii FM, nie mamy takiej współpracy, czyli nie mamy wiarygodnych, oficjalnych partnerów za granicą, z którymi moglibyśmy współpracować. Działamy w ten sposób, że zdarza się to jednorazowo, tak jak na przykład teraz, że możemy zwrócić się do jakichś naszych znajomych w innych krajach. Jak dotąd nie było wielu takich przypadków, nie pracujemy w ten sposób. Chętnie nawiązalibyśmy współpracę z wami, jeśli to możliwe.
Ostatnie pytanie mam do ciebie. Powiedz mi proszę, czy jesteś w stanie w ogóle wyobrazić sobie, czy hipotetycznie przedstawić taką sytuację, jak my, patrzący z perspektywy polskiej, na ten dramat, który dzieje się na terenie Ukrainy, jesteśmy w stanie rzetelnie odróżnić fejki od prawdziwych informacji? W jaki sposób w ogóle możemy weryfikować fakty, nie będąc dziennikarzami, nie mając bezpośredniego dostępu do źródeł, a tylko i wyłącznie śledząc doniesienia medialne, zarówno te oczywiście w internecie, jak i w mediach tradycyjnych? Czy w ogóle jest sposób na to, żebyśmy dostali w miarę obiektywny obraz tego, jak wygląda sytuacja w Ukrainie?
Дуже цікаве питання. Якщо говорити чесно, то це...
Зачне від того, що видає мені ще, що вім о польському ринку медіальним. Поляці більше пересіваю інформації і більше уфаю медіум традиційним, чи то радіо, чи телевізії, чи порталом інтернетовим. Są to sprawdzone marki, którym się ufa. Na Ukrainie sytuacja jest nieco inna. Mamy za mało oficjalnych źródeł, za mało mediów. Oznacza to, że zaufanie do mediów spadło, ponieważ część mediów faktycznie sama się dyskredytuje. Na przykład podczas kampanii wyborczych media prywatne opowiadają się po jednej lub drugiej stronie. Jest to zrozumiałe, czy z punktu widzenia słuchacza, konsumenta. On to rozumie, bo rozumie, że ta stacja radiowa, ta telewizja, czy jej właściciel działa na korzyść jednego z kandydatów, najczęściej oligarchy, bo oni im za to płacą. Rozumieją, że informacje w tych mediach pokażą, że ten kandydat jest dobry, a tamten zły. Nie może zatem być tak, że przedwczoraj media okłamywały swoich słuchaczy w jednej sprawie, a dziś zaczną mówić prawdę o wojnie. Oczywiste jest, że to zaufanie jest zdyskredytowane.
Słuchacza, spożywacza, on rozumie to, bo ona rozumie, że ta radiostacja, czy ten telekanał, on, jego własnik tam, кінцевий бенефіціар є такий-то олігарх, і він пропонує свого кандидата. Вони розуміють, що інформація в цьому медіа буде розповідати, що цей кандидат хороший. Відповідно, не може бути так, що позавчора медіа брехали своїм споживачам про одну річ, а сьогодні вони почнуть говорити правду про війну. Тобто це зрозуміло, що ця довіра, вона є дискредитована. Тому мені здається, що в Польщі є краща ситуація з цієї перспективи. Якщо говорити про...
Dlatego też wydaje mi się, że pod tym względem Polska jest w dużo lepszej sytuacji. Jeżeli zaś chodzi o to, czy wy jako Polacy w ogóle potraficie odróżnić prawdę od kłamstwa, to właściwie jest to trudne, bo rosyjska machina dezinformacyjna jest bardzo silna i robi wszystko, aby ulepszyć swoje metody. Oznacza to, że ich propaganda jest tak dobra, że podchodzą do tematu z różnych stron. Widzimy też przypadki, gdy Rosjanie próbują wzniecać wrogość między Ukraińcami i Polakami. Próbują zadawać pytania lub bawić się faktem, że Polska nie pomoże Ukrainie albo nie chce pomóc. Oznacza to, że Rosjanie aktywnie nad tym pracują, bo wszyscy wiemy, jaka jest prawda. Aby uzyskać oficjalne informacje z Ukrainy, polecam korzystać z takich źródeł jak Suspilny i Mownik, czyli media publiczne. Jest to publiczna telewizja, są też internetowe serwisy informacyjne i radio. No, radio może ciężko zrozumieć, bo jest po ukraińsku. Co prawda jest tam obecna polska redakcja, ale dopiero w powijakach. Tak naprawdę Suspilny i Mownik to telewizja państwowa. Został ponownie sformatowany, na nowo. Działają dosyć jakościowo, podają wyważone i prawdziwe informacje. Jest to najlepsze źródło, jeżeli jesteś w Polsce i chcesz otrzymywać informacje z Ukrainy. Są to informacje możliwe do zweryfikowania i zawsze odnoszące się do oficjalnych wystąpień istniejących ludzi, tak jak na przykład prezydenta Zeleńskiego lub kogokolwiek z ukraińskiego rządu.
Pryma mowa Zeleńskiego czy budkogo z urzędu ukraińskiego.
Michał, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę w Radiu Kraków Kultura. Odsyłamy oczywiście państwa tylko i wyłącznie do tych oficjalnych kanałów. Właściwie nawet, Michał, nie wiem, czego wam życzyć. Chyba po prostu niezłomności i tego, żebyście w końcu mieli pełną swobodę w samostanowieniu w Ukrainie. Bardzo dziękuję. Michał Bespalko był gościem Radia Kraków Kultura.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.